Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim. Sprawem po drodze.
Mariusz Piestrak, dzień dobry Państwu, czas na... Niech tak będzie. Prawniczy kwadrans na antenie Radia Doksa. Ze studiu mecenas Marta Nowakowska z kancelarii Dyja Nowakowska-Kaczkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani mecenas, wracamy do tematu sprzed kilku tygodni, z tym, że już teraz wejdziemy nieco w specyfikę związaną z prawem pracy, a konkretnie przede wszystkim będziemy mówić o stosunku pracy, czyli o umowie o pracę, a właściwie o kwestiach związanych z odpowiedzialnością pracownika w ramach stosunku pracy za właśnie odpowiedzialnością za mienie mu przez pracodawcę powierzone. Generalnie jest tak, że no wtedy, kiedy mówimy o stosunku pracy, o umowie o pracy, to najczęściej mówi się o zaletach tego rodzaju uregulowania, o tym, co pracownik otrzymuje,
czyli o
bonusach,
o benefitach.
Tak jest, benefity, opieka socjalna itd., itd. Natomiast bardzo rzadko, albo nawet czasami wcale, nie mówi się o tym, że jednak to jest też duża odpowiedzialność ze strony tego pracobiorcy, pracownika. I właśnie tak jest z wszelakim sprzętem, mieniem mu powierzonym przez pracodawcę. Jak to wygląda od strony prawnej?
Pracownikowi pracodawca może powierzyć określone mienie. Może to być powierzenie mu przedmiotu, samochodu, telefonu, tabletu, komputera, jakichś narzędzi. Mogą być także powierzone na przykład pieniądze, papiery wartościowe. Ustawa mówi także o kosztownościach. I w takim wypadku, jeżeli one zostały powierzone z obowiązkiem zwrotu bądź wyliczenia się, to w tych okolicznościach pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za to powierzone mienie. A zatem, jeżeli zdarzy mu się, że tablet upadnie na podłogę i zbije się szybka, przestanie funkcjonować, to on ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za tak powierzone mu mienie.
No, to od razu przestrach w oczach, myślę sobie, u wielu osób, które często być może wybierały tego pracodawcę, który, no, że tak powiem, lepszy taki sprzęt oferował, bo przecież często w ofertach pracy od razu znajdujemy informacje. Dla pracownika samochód służbowy, laptop służbowy i na przykład nowy, markowy i bardzo drogi smartfon.
Tak, natomiast tutaj ten przykład z tabletem był podany jako ten przykład, można powiedzieć, mniejszej wagi, no bo proszę sobie też wyobrazić, że zdarzają się przecież wypadki samochodowe i oczywiście mienie służbowe powinno być wykorzystywane przez pracownika tylko do celów służbowych. O tym należy pamiętać.
No właśnie.
Ale jeżeli się zdarzy, że taki pracownik po godzinach pracy, na przykład przedstawiciel handlowy, wyjedzie do znajomych, do rodziny i będzie miał wypadek, no to tym bardziej będzie on ponosił odpowiedzialność za to, że wykorzystał ten samochód niezgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy użył go poza godzinami pracy, w sytuacji, kiedy to mienie zostało powierzone, tak, ale w celu wykonywania obowiązków zawodowych. To także powinno być dookreślone w regulaminie pracy.
No właśnie o to chciałam zapytać, bo no nie chcę jakoś tutaj specjalnie narzekać na wielu moich znajomych, którzy gdzieś tam korzystają z samochodów służbowych, no ale generalnie jak sobie prześledzę to, w jaki sposób oni z tych samochodów korzystają.
Jest to bardzo częsta przypadłość.
Absolutnie nie widzę różnicy między czasem służbowym, a czasem prywatnym. Te samochody jeżdżą w weekendy, 24 godziny na dobę często. Absolutnie nie, nie dla pracodawcy.
Więc duże znaczenie ma to, jakie ustalenia zostały poczynione.
Można to rozszerzyć.
Można, oczywiście, bo prawo pracy to jest taka reguła obowiązująca w całym prawie pracy, że ustalenia kodeksowe są tą minimalną gwarancją. Natomiast jeżeli pracodawca chce je rozszerzyć na korzyść pracownika, to oczywiście jak najbardziej może to zrobić, z tym, że te ustalenia nie mogą być gorsze dla pracownika niż te, które wynikają z ustawy, z rozporządzeń.
Rozumiem, czyli jak to zwykle w świecie prawa bywa, diabeł tkwi w szczegółach, czyli niekoniecznie ta pierwsza oferta, która no, chwali się bonusami, na przykład samochód służbowy, czy dobrej marki komputer, czy dobrej marki smartfon do użytku służbowego, no bo właśnie, mogą być tam różnego rodzaju ograniczenia i myślę sobie, często to może być raczej kula u nogi niż taki bonus.
Ja powiem jeszcze dalej, pójdę jeszcze dalej o krok, ponieważ wracając do przykładu z samochodem, jeżeli by doszło do wypadku samochodowego, to w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o odpowiedzialność materialną pracownika, należałoby badać, kto ponosił winę za zderzenie, za kolizję. Bo jeżeli wina byłaby przypisana pracownikowi, bo na przykład jechałby pod wpływem alkoholu albo środków odurzających.
Albo brawurowo. Tak
albo
sporo się o tym mówi, słyszę w końcu.
Albo brawurowo, tak jak najbardziej. To wówczas taki pracownik ponosi odpowiedzialność także nie tylko za powierzone mienie, ale za szkodę, którą wyrządził z własnej winy. Czyli jest wówczas podwójna odpowiedzialność takiego pracownika za wyrządzoną szkodę i za powierzone mienie. I teraz przechodzimy do drugiego wątku, czyli z jednej strony mamy odpowiedzialność za to powierzone mienie, ale z drugiej strony także odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną przez tego pracownika w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.
Czyli to nie będzie tylko potrącenie z OC?
Może być tylko potrącenie z OC. To wszystko zależy od okoliczności. Tak? Mhm. To wszystko zależy od okoliczności. Natomiast jeśli ubezpieczyciel nie będzie chciał wypłacić odszkodowania, to odpowiedzialność w takiej sytuacji, jeżeli wina pracownika zostanie udowodniona, będzie na nim spoczywał także obowiązek zwrotu wartości tego samochodu. Taka sytuacja też istnieje. I co więcej, właśnie przechodząc na ten drugi grunt, czyli nie tylko odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, ale także odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez pracownika w związku z wykonywaniem czynności zawodowych na rzecz pracodawcy, to tutaj obowiązuje zasada, że pracownik ponosi odpowiedzialność do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez pracodawcę, ale nie może ona przekraczać wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia tego pracownika, za wyjątkiem, czyli chyba że ta szkoda nastąpiła z winy umyślnej. Mhm. Czyli albo została dokonana z pewną premedytacją. I możemy sobie wyobrazić z kolei inną sytuację, kiedy na przykład pracownik miał podpisaną umowę o zakazie konkurencji, to jeśli podjął pracę u innego pracodawcy w czasie trwania tego zakazu konkurencji, to z jednej strony oczywiście odpowiedzialność związana z zakazem konkurencji, ale z drugiej strony mógł on wyrządzić szkodę temu swojemu pracodawcy ze względu na to, że nie pracował dość efektywnie, ponieważ pracował tak naprawdę na dwa etaty, a nie powinien był tego robić, albo co więcej wykorzystywał to swoje mienie jemu powierzone, czyli samochód albo telefon w pracy na rzecz tego konkurenta, tak? Więc tutaj te sytuacje są często bardzo grząskie, tak? I pracownicy także powinni mieć na uwadze to, że ich poczynania nie są całkowicie wolne od odpowiedzialności. W przypadku zwykłej szkody odpowiadają do wartości 3-miesięcznego wynagrodzenia swojego, natomiast jeżeli doszło do powstania tej szkody z winy umyślnej, a za taką winę jest uznawana sytuacja, kiedy pracownik kieruje pojazdem pod wpływem alkoholu, wówczas jest zawsze wina umyślna, odpowiada do całej pełnej wartości szkody.
No i też przy okazji myślę sobie, że pewnie dla sądu to też jest argument dla uznania właśnie tej woli umyślnej, sytuacja takiej naprawdę brawurowej jazdy, którą czasami albo często na naszych drogach możemy zaobserwować, chociażby przy okazji przedstawicieli handlowych.
I tu w mojej głowie rodzi się pewne pytanie, bo z jednej strony tak
jeśli
jak najbardziej...
Jeśli ktoś wyprzedza na pasach, wyprzedza na trzeciego, jeździ po prostu bardzo niebezpiecznie i szybko.
Pracodawca powinien dbać o mienie powierzone, czyli o ten samochód, jeżeli przekazuje go pracownikowi, pracownik powinien o ten samochód dbać. Ale z drugiej strony, jeśli już mówimy o przedstawicielach handlowych, to tym przedstawicielom często zależy, żeby w ciągu jednego dnia być w kilkunastu miejscach w różnych częściach Polski, a to wiąże się niestety z pokonaniem pewnych dystansów. I ten dystans może być pokonany albo szybciej, albo wolniej. I no, to jest już kwestia zawsze indywidualna relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Natomiast jeśli dojdzie do zdarzenia, to oczywiście będzie badana wówczas wina i umyślność.
Ale z drugiej strony, trochę broniąc tego pracownika, nawet brawurowo jeżdżącego, to też wyobrażam sobie taką sytuację, że brana jest też pod uwagę sama wola pracodawcy, który jeśli o tym wiedział, jeśli przymykał na to oko, albo, co tu dużo mówić, często nakłaniał pracownika do właśnie bycia w tych kilku czy kilkunastu miejscach raz po raz jednego dnia, no to wiadomo, że musiał chyba sobie też zdawać sprawę, że nie da się dojechać z Opola do Wrocławia tą i z powrotem, no nie wiem, w dwie
40
godziny.
40 minut.
Czy w godzinę, tak. Mhm.
I to jest kwestia dowodowa. Tego sobie teoretycznie nie możemy nigdy ustalić, bo to zawsze należy badać dane okoliczności faktyczne. I w tym wypadku nie można teoretyzować, tylko muszą być przedstawione przez jedną i drugą stronę konkretne dowody. Mhm. Mogą to być albo zeznania świadków, albo jakieś dokumenty, albo wydruki z GPS-u, co do przeszłych zachowań tego pracownika i zachowania w danym okresie.
Pani mecenas, odwołam się do sytuacji z mojego życia, z autopsji, a właściwie od moich znajomych. Sytuacja dotyczyła jakiegoś zakładu wytwórczego. Kolega mój swego czasu pracował na jakiejś bardzo drugiej maszynie, operator CNC, i ta maszyna produkowała jakieś części. On był przeszkolony, żeby je produkować tak, jak powinien produkować. On ją zaprogramował, żeby wykonywała ją tak, jak powinna. Po dniu jego pracy okazało się, że wszystkie wykonane przez tą maszynę części, a nie były to tanie rzeczy, były wykonane źle, więc krótko mówiąc, nie da się tego naprawić, one trafiają do śmieci. Obarczono winą oczywiście pracownika. Sprawa koniec końców skończyła się w sądzie. Pracodawca pokazał, że te wykonywane przez niego elementy to był dla niego koszt rzędu, jeśli się nie mylę, kilkunastu tysięcy dolarów. I co w takiej sytuacji? Pracownik był przeszkolony, nie było tutaj złej woli.
Pracownik mógłby się wybronić z takiej sytuacji, jeśli udowodniłby, że wszystkie czynności, które wykonywał przy tej maszynie, przy tej aparaturze, wykonywał w sposób prawidłowy, że one były precyzyjne, tylko albo błąd leżał po stronie maszyny, czyli błąd leżący po stronie maszyny to taki, na który my nie mamy wpływu, bo istnieje możliwość, że maszyna została źle dobrana do tego, jaki cel miał być osiągnięty. Czyli mogła być kupiona zbyt tania maszyna, która wykonywała te części w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli znaczenie ma 0,1 mm...
Tak. Jeden parametr. To tak. Akurat był przypadek taki, że on faktycznie ten parametr, jeden z tych wielu parametrów, które miał wpisać, wpisał błędnie, pomylił się.
No
więc
to
co, odpowiedzialność do trzech?
No to,
pensji,
no,
tak?
No to już, to tutaj to nie powiedziałabym tak jednoznacznie, tak? Bo z jednej strony on popełnił błąd, ale to nie był ten błąd umyślny, tak? On popełnił pomyłkę, natomiast w mojej ocenie też pracodawca powinien zadbać, że nie tylko przeszkolenie takie, bo przeszkolenie może różnie wyglądać. Przeszkolenie może być tylko podpisaniem kwitku na papierze, a może być rzeczywistym spędzeniem tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca przy zaznajamianiu się z tym sprzętem. Więc pytanie, jakie to przeszkolenie ten pracownik przeszedł? Czy w trybie ekspresowym, czy rzeczywiście miał możliwość zapoznania się ze specyfiką? I wiadomo, że jeżeli to jest urządzenie nowe, to ono też ma pewien, ono jeszcze nie jest dotarte, czyli ma pewien margines sam w sobie błędu. Ale jeżeli pan mówi, że tutaj pracownik popełnił błąd, no to z kolei, czy była osoba nadzorująca tego pracownika,
no
czy,
właśnie,
był,
tego nadzoru
czy był kierownik, czy tego kierownika nie było, czy on miał czas oprócz tego krótkiego przeszkolenia, czy miał czas na zapoznanie się z tą aparaturą. To wszystko to są okoliczności danego przypadku.
Pani mecenas, motto z dzisiejszego programu to zdecydowanie dla wszystkich nas, wszystkich pracowników, ale też i dla pracodawców. Dbajmy wzajemnie o siebie i o to mienie, które jest powierzane, czy to pracownikowi, czy nam jako pracownikowi, bo przecież chyba w gruncie rzeczy każdy z nas w jednej czy w drugiej roli powinien grać, jak to się mówi piłkarsko, do tej samej, do tej jednej bramki. Tak powinno być. Natomiast, no oczywiście, umowy i kodeksy też biorą pod uwagę te sytuacje, kiedy niekoniecznie tak to w życiu nam wyjdzie. Pani mecenas, wielkie dzięki za dzisiejsze wyjaśnienia. Mam nadzieję, że troszeczkę zmieniliśmy podejście do umowy o pracę, do stosunku pracy. Troszeczkę pokazawszy, że ten pracownik też bierze na siebie często większą bądź mniejszą, ale jednak odpowiedzialność. Mecenas Marta Nowakowska dzisiaj była naszym gościem. Oczywiście mam nadzieję, że niebawem znowu się spotkamy i może jeszcze głębiej wejdziemy w tematy związane z kodeksem pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Ja nazywam się Mariusz Piestrak i szanowni państwo, miłego popołudnia. Co tydzień po 14:00 zapraszam na kolejne wydanie naszego programu.
Sprawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim.